Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtedy przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu wnieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w duszy: Czemu on tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg sam jeden? Jezus zaraz poznał w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego. Oto słowo Pańskie.
Siostry i bracia, w pierwszym czytaniu, które słyszeliśmy przed chwilą, prorok Izajasz mówi o nowości Bożego porządku. Słyszeliśmy te słowa: Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej, pojawia się właśnie. Te słowa proroka Izajasza to zapowiedź tego, co zostało zapisane w Ewangelii w związku z Jezusem i Jego dziełem zbawczym. Jednym z elementów tej nowości, tego nowego, co przynosi Jezus, jest słowo z mocą, które dokonuje uzdrowienia ducha i ciała. To słowo, które przywraca człowieka jemu samemu. Jezus słowem z mocą dźwiga człowieka z paraliżu grzechu i z paraliżu ciała. Słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, Jezus odpuszcza grzechy paralitykowi, a chwilę później przywraca mu sprawność. Tłumy, które śledziły działania Jezusa, rozpoznały w Nim owo nowe. Dlatego tak licznie gromadziły się, jak właśnie w Kafarnaum, w jednym z domów, do którego nie sposób było wejść, tak wielu ludzi zgromadziło się, aby słuchać słowa z mocą. W dzisiejszej perykopie ewangelicznej oprócz Jezusa, który naucza i uzdrawia paralityka, mamy czterech cichych bohaterów. Czterech ludzi, którzy owego sparaliżowanego człowieka przynieśli do Jezusa. Są anonimowi. Ewangelista tylko ich wzmiankuje. Nie wiemy, kim byli, ale zdumiewa nas ich wiara. Warto zwrócić na nich uwagę, słuchając dzisiejszej Ewangelii. Jak bardzo musieli być zdeterminowani, że zdobyli się na coś nieprawdopodobnego, coś wręcz szaleńczego. Wyobraźmy sobie, niosą człowieka we czterech, sparaliżowanego, nie mogą wejść. Postanawiają wnieść go na dach, wciągnąć go na dach, rozebrać kawałek dachu, narażając się pewnie na złorzeczenia właściciela, bo mu zepsuli dach. No, w końcu nie był to dach jak nasz, no, ale niemniej. Ryzykując upadek, ryzykując może ośmieszenie, spuszczają go przed Jezusa. Jak bardzo musieli być zdeterminowani, jak bardzo głęboka musiała być ich wiara. A wystarczyło, żeby jeden z tych czterech powiedział: chłopaki, dajcie sobie spokój, to nie ma sensu. To ryzykowne. Pewnie nic by z tego nie wyszło. Właśnie to jest dla nas bezcenna lekcja. Jak wiele znaczy solidarność w wierze. Jak wiele znaczy wspieranie się, aby nie zwątpić. Dzięki wierze tych czterech ludzi paralityk został uzdrowiony na duchu i na ciele. Ich wiara poniekąd zniewoliła Jezusa, bo nie mógł nie zareagować na to, czego oni dokonali. Siostry i bracia, widzimy więc, że wiara nie jest sprawą wyłącznie prywatną, jak to często się mówi i podkreśla. Ale jest coś takiego jak indukcja wiary we wspólnocie. Dzielimy się swoją wiarą. Ktoś w danym momencie mocniej przeżywa swoją relację z Bogiem i to innych buduje, pobudza. Ktoś inny doznaje chwilowego zwątpienia, ale znajduje oparcie w innych, którzy pokazują, że jednak nie wolno wątpić. Jak potężna siła drzemie w ludziach, którzy potrafią dzielić się łaską wiary, którzy potrafią wspierać się w wyznawaniu Chrystusa. I w tym przecież tkwi nadprzyrodzona siła Kościoła, który mimo prześladowań, mimo przeciwności, wciąż od 2000 lat przemienia oblicze ziemi. Ludzie wiary wzajemnie się wspierając, ujarzmiają i zawstydzają zło, które wcześniej czy później musi ustąpić przed siłą wiary. Pisze o tym święty Jan Apostoł w pierwszym liście. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. A właśnie tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Tym zwycięstwem, które zwycięża świat, te struktury zła, które są w świecie, jest nasza wiara. Ludzie wierzący wcześniej czy później zatriumfują, choć może niekoniecznie według własnych przewidywań. W końcu walczą w sprawie Bożej. Czy potrzeba nam przykładów na potwierdzenie tego, jak silną może być wiara wyznawana we wspólnocie? Takich przykładów znajdziemy wiele, także w naszym uniwersyteckim środowisku. Znajdziemy tu nie tylko czterech, jak w Ewangelii, ale znajdziemy ich znacznie więcej. Wśród nich świetlanym przykładem świeci wspominany dziś ksiądz rektor Antoni Słomkowski. Może mało już kto o nim pamięta, ale być może są wśród nas, oprócz rodziny, starsi, którzy byli jego uczniami, jego współpracownikami. Postać, o której warto pamiętać, a którego 30-lecie śmierci wypada dokładnie dziś, 19 lutego. Oczywiście nie sposób tu i nie miejsce, aby podawać pełną biografię tego człowieka, tylko przypomnijmy kilka najważniejszych, może dwa najważniejsze momenty z jego życia, ilustrujące tę prawdę, którą dziś rozważamy. Ksiądz Antoni Słomkowski urodził się w Ryszewku 5 grudnia 1900 roku. Po studiach w Strasburgu i Rzymie został kapłanem diecezji gnieźnieńskiej. Po uzyskaniu habilitacji na Uniwersytecie Warszawskim w 1934 roku został profesorem naszego uniwersytetu, zaraz potem prodziekanem Wydziału Teologicznego, następnie tuż przed wojną dziekanem Wydziału Teologicznego, a pod koniec II wojny światowej aż do 1951 roku był rektorem KUL. Z jego 27 lat życia, jakie poświęcił temu środowisku, jak powiedziałem, wydobądźmy tylko dwa momenty szczególnie istotne. Pierwszy moment to przełom lipca i sierpnia 1944 roku. Na linii Wisły, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów stąd, trwają zaciekłe walki. Trwa jeszcze front, trwa jeszcze wojna. Lewa strona Wisły to teren wojny. Ksiądz Łomkowski jest chyba jedynym członkiem Senatu KUL przebywającym na terenie miasta. Za zgodą biskupa lubelskiego podejmuje decyzję o reaktywacji KUL-u. Gmach jest kompletnie zdewastowany. Tu w kościele jest magazyn. Grono profesorów rozproszone po całym kraju i za granicami. Dokoła powszechna bieda i zniszczenie. Niepewna przyszłość. Nadciągająca fala komunizmu od wschodu. Już tu organizuje się PKWN. Ksiądz Łomkowski podejmuje decyzję o reaktywacji KUL-u. Decyzja, o której inni mówią, że jest szaleństwem, jest głupotą. Dla niego to był akt zawierzenia. Bo ksiądz Łomkowski był człowiekiem zawierzenia w Bożą opatrzność i w opiekę Matki Bożej. Pomimo wszelkich przeciwnych opinii podjął się zadania po ludzku niewykonalnego. W połowie sierpnia 1944 roku, kiedy jeszcze w Warszawie kipi powstanie, w zdewastowanym gmachu stacjonuje jeszcze wojskowy szpital sowiecki, a ksiądz Łomkowski ogłasza zapisy na studia. Trwa wojna. On ogłasza zapisy na studia, które mają rozpocząć się 15 października 1944 roku. I rzeczywiście jako pierwsza wyższa uczelnia w powojennej Polsce KUL rozpoczyna swoją działalność. I kto wie, jak potoczyłyby się losy naszego uniwersytetu, gdyby ksiądz Łomkowski zwlekał ze swoją decyzją, gdyby posłuchał tych, którzy mówili, to nieroztropne, to niemożliwe. Bo późniejsze fakty pokazują, że najprawdopodobniej władza ludowa po wojnie nie dałaby KUL-owi żadnych szans. KUL przestałby istnieć. A pomimo powojennej biedy ksiądz Łomkowski remontuje gmach, myśli o budowie biblioteki i niebawem ją podejmuje, myśli o budowie domów akademickich, kupuje dom pracy twórczej w Kazimierzu nad Wisłą, odzyskuje fundację hrabiny Potulickiej koło Bydgoszczy, gromadzi kadrę profesorską i myśli o nowych wydziałach, myśli o rozwoju uczelni. Człowiek, dla którego KUL stał się pasją, częścią jego życia. On tutaj mieszka, w pokojach rektorskich tutaj mieszka, tu przebywa cały czas. Z okazji stulecia jego śmierci, 5 grudnia 2000 roku, zorganizowaliśmy sympozjum, w czasie którego wmurowano pamiątkową tablicę znajdującą się na pierwszym piętrze przy rektoracie. Tablicę ufundowaną przez jego uczniów oraz przez grono polskich teologów duchowości. Właśnie podczas tego sympozjum uczniowie i współpracownicy najbliżsi księdza Słomkowskiego wspominali go i pamiętam pośród wielu wzruszających wspomnień, jak jedna z pań, bodajże jego dawna sekretarka, mówiła, że gdy księdza rektora nie było u siebie w gabinecie i nie było go na sali wykładowej, to wiadomo było, że jest tutaj, w kościele, na chórze i tu się modli. Zawsze go można było tutaj spotkać. Człowieka, który się modlił, który był zatopiony w modlitwie. Mówiono o nim, że nie wypuszczał różańca z rąk. Zawsze chodził, jak papież Jan Paweł II, z różańcem w ręku. A wieczorami z różańcem obchodził ten gmach, szedł na budowę biblioteki, na Chopina. Wszystko omadlał, otaczał szańcem modlitwy. Mówiono też, że wszystkie msze, niemal wszystkie msze, jakie odprawiał tutaj, ofiarował za jego ukochany kul. Bo był świadom, że ta uczelnia to nie jest ludzkie dzieło. Bo gdyby było to ludzkie dzieło, nie miałoby szansy przetrwania wojennej i powojennej zawieruchy. Ale był głęboko przekonany, że to jest dzieło Boże, że przetrwać musi. Ksiądz Słomkowski dogłębnie rozumiał hasło kul Deo et Patrie, Bogu i Ojczyźnie. W jednym z nieopublikowanych artykułów, który napisał, spodziewając się, że zostanie usunięty z urzędu rektorskiego przez komunistyczną władzę, napisał takie zdanie, które znalazło się właśnie na wspomnianej tablicy. Uniwersytet katolicki musi być w pełni sobą, to znaczy w pełni uniwersytetem i w pełni katolickim. I właśnie drugi moment z jego biografii, pokazujący głębokie zawierzenie i głęboką wiarę tego człowieka. Otóż bardzo dbał zarówno o uniwersytecki profil tej społeczności, jak i, a może przede wszystkim, o jego katolicki charakter. Bardzo troszczył się o studencką młodzież, o każdy niemal drobiazg, o każdą najdrobniejszą potrzebę młodzieży. Wspominano, że nierzadko siadał razem ze studentami do wspólnych posiłków, do stołówki, która była tutaj prawie za ścianą. Ale nade wszystko ksiądz Słomkowski stawał w obronie sumień młodzieży studenckiej, nie pozwalając, aby w to środowisko wciskała się ateistyczna i komunistyczna ideologia. W jego postawie, jak pisze święty Paweł w drugim dzisiejszym czytaniu, nie było tak i nie, ale zawsze bezwzględnie było jednoznaczne tak, ze względu na Chrystusa i ze względu na chrześcijańskie wartości, które ta społeczność sobą reprezentuje. Dlatego nie dziwi, że władza ludowa na wszelkie sposoby próbowała ujarzmić tego niepokornego rektora, tego reakcjonistę, jak go próbowano określać w prasie. Pojawiały się liczne paszkwile w gazetach, także ogólnokrajowych. Pojawiały się ciągłe inspekcje, próbujące doszukać się nie wiadomo czego. A wreszcie wytoczono kłamliwe i absurdalne oskarżenie, że rektor handlował walutą amerykańską na warszawskich ulicach. Przed hotelem Sobieskim miał stać i sprzedawać dolary na rzecz kul. Co było oczywiście w tamtych czasach surowo zabronione. Na podstawie tego oskarżenia, nawet znaleźli się świadkowie, którzy to potwierdzili, fałszywi rzecz jasna, we wrześniu 1951 roku ówczesne Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego usunęło go z urzędu rektora. Warto dodać, że kiedy opuszczał Lublin w 1951 roku, kul liczył już wtedy 2350 studentów. Ksiądz Słomkowski zamieszkał u Palotynu w Ołtarzewie pod Warszawą, do których miał zamiar wstąpić i tam 1 kwietnia 1952 roku został aresztowany. I po pokazowym procesie, który odbył się dopiero 10 miesięcy później, został skazany na 3 lata więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich na 2 lata. Za co? Za handel walutą. Czytaj, za obronę katolickich wartości na uniwersytecie. W sumie za swą niezłomną postawę cierpiał w więzieniu 32 miesiące. Potem, gdy wyszedł z więzienia, próbowano parokrotnie zatrudnić księdza Słomkowskiego na nowo tutaj, na kulu, ale władza ludowa wciąż powtarzała swoje stanowcze nie. Jednak w maju 1957 roku udało się księdza Słomkowskiego zatrudnić i wtedy z jego inicjatywy otwarto pierwszą w Polsce katedrę teologii ascetyczno-mistycznej, którą po jego odejściu przejął sługa Boży ksiądz Wincenty Granat, a potem z niej powstał obecny Instytut Teologii Duchowości. Ksiądz Słomkowski po ponownym zatrudnieniu w 1957 roku pracował zaledwie półtora roku, bo znowu władza komunistyczna nie mogła zapomnieć o swoim ideologicznym wrogu. Odtąd kontakty z KUL siłą rzeczy były sporadyczne, ale zawsze serdeczne i ciepłe. Ksiądz Słomkowski nie zniechęcił się, ale niezmordowanie pracował dalej dla chwały Bożej i dobra Kościoła. Między innymi w Warszawie z jego inicjatywy przy wsparciu prymasa tysiąclecia powstało prymasowskie studium życia wewnętrznego służące formacji formatorów zakonnych i seminaryjnych. To on inicjował powstawanie domów rekolekcyjnych wokół Warszawy, aby inteligencja warszawska w weekendy mogła przeżywać swoje pogłębienie wiary. On także w Kaniach Helenowskich założył Żeński Instytut Świecki Chrystusa Króla i Maryi Królowej. Jeszcze pod koniec lat 60., kiedy ksiądz Słomkowski chciał wyjechać w celach naukowych do Francji, odmówiono mu wydania paszportu. Cały czas był inwigilowany przez bezpiekę. A jego zniszczone w czasie więzienia zdrowie, gdy przebywał na Mokotowie i potem w Sztumie, pogarszało się z dnia na dzień. Gdy upłynęły 2 miesiące stanu wojennego, 19 lutego 1982 roku, zmarł na zawał serca. Tydzień później odbył się pogrzeb w Ołtarzewie u księży Palotynów pod przewodnictwem księdza prymasa Józefa Glempa i tam w kwaterze księży Palotynów został pochowany. Warto dodać, że ksiądz Słomkowski nigdy nie został formalnie zrehabilitowany. Natomiast świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński pośmiertnie odznaczył go krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski 19 października 2008 roku podczas swojego pobytu tutaj na Kulu z okazji uroczystej inauguracji roku akademickiego. Siostry i bracia, po ludzku sądząc, ksiądz Słomkowski przegrał nierówną walkę z bezbożnym systemem. Ale jego wiara, jego zawierzenie Bogu zatriumfowało. I można powiedzieć, wciąż triumfuje trwaniem i świetnością tej uczelni. Taka ciekawa zbieżność. W październiku 1954 roku, a więc miesiąc przed zwolnieniem księdza Słomkowskiego z więzienia, pracę na Kulu rozpoczął ksiądz Karol Wojtyła, obecnie nasz błogosławiony patron. Ofiara cierpień, żarliwa wiara i modlitwa księdza Słomkowskiego wciąż owocuje. I tak jak powiedziałem, w tym środowisku znajdziemy nie 4, ale znacznie więcej ludzi, którzy potrafili dzielić się swoją wiarą, z wiary których my korzystamy, wiarą których my stale się budujemy. Bo dla dokonania swego zbawczego dzieła Chrystus nas potrzebuje, nas, ludzi żywej wiary, po to, aby mógł dokonywać cudów pośród świata. Potrzebna więc była ta heroiczna, szalona wręcz wiara tych 4 z dzisiejszej Ewangelii z paralitykiem na dachu, aby objawiła się chwała Boża, aby się objawiła Boża moc. Także i dziś potrzeba solidarności we wierze, aby zwyciężała prawda i dobro, aby zło przestało triumfować. Bo tym zwycięstwem, które zwycięża świat, jest nasza wiara. A my tej wiary się uczymy od tych, którzy nas poprzedzili w historii i czasie. Tej wiary uczymy się od naszego założyciela, księdza Idziego Radziszewskiego, którego 90. rocznicę śmierci wspominać będziemy w najbliższą środę popielcową. Tej wiary uczymy się od księdza Antoniego Słomkowskiego. od tylu wspaniałych profesorów, wśród których są słudzy Boży, ksiądz Wincenty Granat i ksiądz Franciszek Blachnicki. Tej wiary uczymy się od studentów naszego uniwersytetu, wśród których jest pierwszy kapelan marynarki wojennej, błogosławiony ksiądz komandor podporucznik Władysław Miegoń. A nade wszystko w tej społeczności jest nasz patron, błogosławiony Jan Paweł II. Siostry i bracia, dzielmy się więc wiarą, dzielmy się tym darem wiary i bądźmy solidarni we wierze. Bo solidarność wiary ma moc dźwignąć niejednego moralnego paralityka i przynieść go i postawić przed Jezusem, aby On go uzdrowił.